Proszę Cię, Panie Boże, wspomóż mnie w tej bezsilności, bo wierzę, że to, co mogę dać, to jedynie to, co otrzymałem od Ciebie. I Boże, Cię proszę właśnie o to, abyś obudził w nas wszystkich tą potrzebną wiarę do tego, aby Twoje słowo, które jesteśmy w stanie przyjąć przez wiarę, które jesteśmy w stanie przyjąć przez właśnie takie sercem zrozumienia, ono wyda ten owoc 30-krotny, czy 60, czy nawet 100-krotny dla Twojej chwały. Amen. Nietypowy temat, jeżeli chodzi o dzisiejsze święto, ale dajcie mi go skończyć, nie oceniajcie na samym początku. Sięgnijmy do księgi pierwszej w Biblii, księgi Rodzaju i do historii Kaina. To jest 4 rozdział. Dlaczego właśnie akurat Kaina, a nie Kaina i Abla? Zazwyczaj, jeżeli gdzieś się pojawia ten motyw w opracowaniach, są zestawione dwie postaci, są zestawione dwie historie, przez co jest nakreślony bardzo silny kontrast. Posługując się w plastyce, jestem plastykiem z wykształcenia, posługując się w plastyce kontrastem, zderzamy pewne rzeczy po to, żeby je rozdzielić i nakreślić właśnie pewne różnice. Ale to, o czym chciałbym dzisiaj mówić, to skupić się właśnie na tym, co Kain zrobił, o jego postawach. Więc Abel w tym wszystkim będzie poniekąd tłem do tego całego dramatu, który łączy się z człowiekiem, o którym dość dużo powiedziano. O którym dość dużo powiedziano i nawet pewne rzeczy wspomina się w Nowym Testamencie. Więc od 1 do 16. Potem Adam obcował ze swoją żoną Ewą, a ta poczęła i urodziła Kaina. I powiedziała: otrzymałam mężczyznę od Pana. I urodziła jeszcze jego brata Abla. Abel był pasterzem owiec, a Kain był rolnikiem. Z biegiem czasu zdarzyło się, że Kain przyniósł Panu ofiarę z plonów ziemi. Także Abel przyniósł z pierworodnych swej trzody i z ich tłuszczu. A Pan wejrzał na Abla i jego ofiarę, lecz na Kaina i jego ofiary nie wejrzał. Kain rozgniewał się bardzo i pochmurniała jego twarz. Wtedy Pan zapytał Kaina: dlaczego się rozgniewałeś? Czemu spochmurniała twoja twarz? Jeśli będziesz dobrze czynił, czy nie zostaniesz wywyższony? A jeśli nie będziesz dobrze czynił, grzech leży u drzwi, a do ciebie będzie jego pragnienie, a ty będziesz nad nim panować. I Kain rozmawiał ze swoim bratem Ablem, a gdy byli na polu, Kain powstał przeciwko swemu bratu Ablowi i zabił go. Wtedy Pan zapytał Kaina: gdzie jest twój brat Abel? On odpowiedział: nie wiem, czy ja jestem stróżem mego brata? Bóg zapytał: cóż uczyniłeś? Głos krwi twego brata woła do mnie z ziemi. Teraz więc przeklęty będziesz na ziemi, która otworzyła swe usta, aby przyjąć krew twego brata przelaną przez swoją rękę. Gdy będziesz uprawiał ziemię, nie da ci już swego plonu. Tułaczem i zbiegiem będziesz na ziemi. Wtedy Kain powiedział do Pana: zbyt ciężka moja jest kara, bym ją mógł znieść. Oto wyganiasz mnie dziś z powierzchni ziemi, a przed Twoją twarzą będę ukryty. Będę tułaczem i zbiegiem na ziemi, a stanie się tak, że ktokolwiek mnie spotka, zabije mnie. Pan mu odpowiedział: zaprawdę, ktokolwiek zabije Kaina, poniesie 7-krotną zemstę. I nałożył Pan na Kaina piętno, aby nie zabił go nikt, kto by go spotkał. Wtedy odszedł Kain sprzed oblicza Pana i zamieszkał w ziemi Nod, na wschód od Edenu. Mam nadzieję, że tutaj, jak wszyscy jesteśmy, znamy cały kontekst, znamy historię poprzedzającą, znamy te wszystkie rzeczy, które się później wydarzyły. W wielkim skrócie, to, co wcześniej się wydarzyło, Adam i Ewa zgrzeszyli, zostali pozbawieni łączności z Bogiem, tej osobistej, wspólnej relacji opartej na miłym, spędzanym czasie. To, co utracili, to utracili też zdolność życia i utracili życia w błogosławionym świecie. Przekleństwo, które spadło na ludzi, dotyczyło nie tylko ich, nie tylko Bóg powiedział: teraz wy nie możecie się zbliżać do mnie, ale także i przekleństwo dotknęło całej ziemi. Więc to, co oni mieli przez parę lat, może przez parę dziesiąt lat, może przez parę set lat, mieli możliwość rozmawiania o tym wszystkim, co się wydarzyło. A może było tak, jak w niektórych małżeństwach. Był pewien dramat, było coś smutnego i lepiej przemilczeć pewne rzeczy. Tak czy siak, po pewnym czasie, jak jest napisane, narodził się Kain. I widać po Jego imieniu obdarowane, dane, taki Boży dar. To, co było zapisane w charakterze Jego już, to była pewna wdzięczność i radość. Mimo tego całego przekleństwa, które dotknęło naszą rodzinę, nasze małżeństwo, tą całą ziemię, na której żyjemy, to, co zostało nam dane, dane nam zostało dziecko. Dane nam zostały także obietnice. I prawdopodobnie na to dziecko spłyną obietnice. To dziecko będzie widziało bardzo dużo. Kain był wyróżniony. Był pierwszym dzieckiem narodzonym na ziemi. Abel gdzieś tam też był. Jego imię oznacza zupełnie co innego. Odnosi się do tchnienia i znikomości. Kto wie, może był malutki. Kto wie, może nie zawył tak przy urodzeniu jak inne dzieci. Ale Kain od samego początku, można powiedzieć, był wywyższony. Stało się tak, że wpadł na pomysł. Pewne rzeczy, które słyszał od rodziców na temat Boga, skłoniły go do tego, żeby zrobić coś w jego kierunku. Żeby przetestować Boga. Żeby sprawdzić, czy odezwie się do mnie. Czy nawiążę z nim jakiś kontakt, czy zyskam coś z tego, co zostało przekreślone. Kto wie, może właśnie interpretatorzy niektórzy mówią o ofierze Kaina, która nawiązuje do pewnego targu, który później Żydzi przejęli, tak? I chcieli handlować nie tylko z sobą nawzajem, ale także i z Panem Bogiem. A może jednak. I u Kaina się coś może też takiego odezwało. A może jednak dobije jakiegoś targu z Panem Bogiem. Może jednak te ofiary, które mu przyniosę, one sprawią, że Bóg stwierdzi, a, dobra, masz bilet z powrotem do Edenu. Na pomysł złożenia ofiary wpadł także jego młodszy brat. Przypominam, to były czasy, kiedy ludzie mieli się utrzymywać z darów ról. Nie było wtedy niczego takiego jak zabijanie zwierząt dla pozyskania pokarmu. Dopiero to było po potopie. Więc w tym czasie ci młodsi synowie mają coś właśnie takiego, że wszystkie role już zajęte, to idź pasać owieczki. Idź gdzieś na pole, nie przeszkadzaj, nie kręć się. Kain miał odpowiedzialną pracę. Kain miał odpowiedzialną pracę związaną z zapewnieniem bytu, z zapewnieniem przyszłości. Od Kaina zależało właśnie to, co się teraz będzie działo. A ten gdzieś tam pasa. I też się pojawia. Jak z partyzanta wyskakuje ze słoikiem smalcu i mówi, to też będzie ofiara. Nie wiadomo, co się pojawiło w sercu, w myślach starszego brata, ale na pewno pojawiło się coś, co spowodowało, że pewien zakwas urósł bardzo mocno. Na pewno pojawiło się coś, co sprawiło, że ofiara właśnie młodszego brata została wyróżniona, a starszy został pominięty. Sprawiło, że pewne myśli, które zaczęły się już wtedy pojawiać, pewne odczucia, które się zaczęły pojawiać, one urosły do czegoś, czego ten świat jeszcze nie widział. Pierwsza śmierć człowieka. Świat, będąc pod przekleństwem, widział już, jak zwierzęta umierają. Widział zwierzęta pożerane jedne przez drugich. Ale jeszcze nie było człowieka, który umarł. Jeszcze nie było niczego takiego, gdzie człowiek by zadał właśnie sobie pytanie, i co teraz? Co teraz będzie? Co jest właśnie po tej drugiej stronie? Co jest wtedy, kiedy no właśnie, on się przestaje ruszać? My mówimy dość często właśnie, że wtedy powstało właśnie pierwsze morderstwo. Ale wtedy po prostu była pierwsza śmierć fizyczna człowieka. I przychodzi Bóg i zadaje pytanie. Nie wiem, czy zdajecie sobie z tego sprawę, ale Bóg wszystko wie. Więc Bóg, jeżeli zadaje pytanie, to nie po to, żeby uzyskać odpowiedź na pewne wątpliwości, czy ma to stanowić jakieś przekonanie go, wyprowadzenie z błędu. Bóg zadaje pytanie po to, żeby obudzić w nas także pytanie. Bóg zadaje pytanie który ma nas potrząsnąć, ma nami potrząsnąć, zadał pytanie do Adama wcześniej. Gdzie jesteś? Teraz pytania padają do Abla. I nie ma innych osób przed potopem, które dostają pytania od Pana Boga. Adamowi dostało się raz, Ablowi troszeczkę więcej. Gdzie jest twój brat? I co zrobiłeś? I teraz ciekawostka. Tak. W interpretacjach można by było się posłużyć wielkim skrótem i stwierdzić, że Kain umywał ręce i kłamał. A niekoniecznie może tak być. Może rzeczywiście. Kain nie znał odpowiedzi, gdzie jest teraz Abel. Może rzeczywiście nie wiedział, co się stało z Abelem. Uderzyłem go, popchnąłem, nie wiem, rozbił głowę. Jest martwy i nie wiem, co z nim teraz jest. Wiem, że w nim była ta iskra, która napędzała go. Była dusza, była nemesz. Ta życiodajna siła, która powodowała, że rozmawiał, że cieszył się, że płakał, że przeżywał pewne rzeczy. Nie wiem, gdzie jest teraz. I nie było wtedy czegoś takiego jak zawód stróż. Więc to, w czym się dalej Kain odwoływał, to nie do jakiegoś tam opiekunki, nadzorcy czy kogoś w tym rodzaju. Odwoływał się do pewnej troski i opieki, która miała być nad jego bratem. Mówi, nie wiem, gdzie jest, bo przecież nie jestem tym, który miał mu zapewnić bezpieczeństwo. Midrasze żydowskie, nie polecam dla osób, które nie znają Biblii, szczególnie Nowego Testamentu, żydowscy męscy, nawiązując do tej historii, mówią właśnie o tym Kainie, który odpowiadając Bogu, zaczął Bogu wyrzucać pewne rzeczy i zaczął właśnie między innymi wyrzucać to ty byłeś tym, który przyjął jego ofiarę i tym samym zobowiązał się do sprawowania pieczy nad jego życiem. Więc gdzie ty byłeś, kiedy to wszystko się działo? To, co następuje dalej, to spada przekleństwo, spadają czarne chmury. I przyszłość już dla Kaina nie jawi się taka słodka, jak może przewidywali właśnie jego rodzice. Będziesz tułaczem. Będziesz błąkał się po ziemi. Jest chwila refleksji, kiedy stwierdza, rzeczywiście, to, czego się dopuściłem, to jest niewyobrażalnie wielkie. I nie jestem w stanie zrobić teraz nic, co mogłoby kogokolwiek skłonić do przebaczenia mi. Widzę twój gniew, widzę twoją sprawiedliwość i zdaję sobie z tego sprawę, że ludzie, którzy mnie spotkają, też mają prawo do tego, żeby odebrać mi życie. I boję się tego. Boję się przyszłości. My, znając Boga przez pryzmat Jezusa i Jego ofiary, przez pryzmat wszystkich napomnień, pouczeń, jesteśmy w stanie spojrzeć na tą historię troszeczkę inaczej. Jesteśmy w stanie dostrzec troskę Boga, który zapewniał od samego początku o tym, że pewne rzeczy mogą się potoczyć inaczej. Pewne rzeczy w twoim życiu nie są z góry założone, że są związane z przekleństwem. Jest grzech, który się czai u drzwi twojego serca. Jest coś, co skłania się do postępowania źle. Ale to ty masz nad tym panować. Jest też konsekwencja twojego grzechu. Jest konsekwencja twoich złych wyborów. Jest konsekwencja wynikająca z mojej sprawiedliwości, mówi Pan. Ale moja łaska jest większa. Kain Zamieszkał w krainie Nod, którą przetłumaczyć nie, można by było nazwę tej krainy jako ucieczka. I dalsze historie mówią o tym, że to założył tam miasto. Czyli niekoniecznie był tułaczem. Takim, jak my jesteśmy w stanie sobie to wyobrazić. Że nie mógł zagrzeć swojego miejsca i musiał przemieszczać się z miejsca do miejsca. Robić dziennie dziesiątki kilometrów. Może te słowo odnosi się do czegoś głębiej, zapisanego właśnie w tym, co zostało zapieczętowane. Nie tylko na tym znamieniu widocznym na Kainie, potwierdzającym Bożą sprawiedliwość i mówiącym, nikt nie zabije teraz Kaina, ale zapisane zostało także i coś w jego wnętrzu. Nie znajdziesz teraz miejsca spokoju. Nie znajdziesz miejsca, w którym będziesz mógł się czuć komfortowo i zapomnisz o tym wszystkim, co się stało. Miejsce, drogę, czy też którą ty wybrałeś, własnej sprawiedliwości, własnego budowania sprawiedliwości tego, co ma się wydarzyć, będzie teraz związane z tym, że nie poczujesz już po prostu tego, co mogłeś czuć wcześniej. Tylko spokoju i sielanki. Tego bezpieczeństwa, które daje Pan. To, co będzie Tobą kierowało, to nie miłość, bo już z miłości zrezygnowałeś, ale strach. Ostatnio, gdzieś często trafiamy w nauczaniach na zestawienie właśnie tych dwóch słów. Po drugiej stronie miłości nie ma nienawiści, ale jest strach. To, co zaczął wyrażać właśnie Kain. Można powiedzieć, że czytając dalej to, co było w linii genealogicznej naszego bohatera, to było fajnie, ciekawie. Jedni zajęli się kowalstwem, inni zajęli się właśnie grą. Kto wie, czy muzycznie nie lepiej grali niż niejedne zespoły uwielbieniowe. Inni jeszcze coś pożytecznego robili. Można powiedzieć, fajnie, fajnie, aż do Lamecha. Aż do jednego z ostatnich potomków Kaina, który reprezentuje już całkowite wypaczenie tego wszystkiego, co działo się wcześniej. I tak kpiąco, bardzo egoistycznie mówi, jeżeli ktoś miałby ponieść na Kaina rękę i podnieść karę, to jeżeli nie skrzywdzi, dopiero się popamięta. Dopiero zobaczy, co to ludzka sprawiedliwość. Co to znaczy pomsta i zemsta. Niektórzy doszukują się w tych gramatyce słów, że Lamech już zabił jednego dorosłego i jedno dziecko. Lamech pojął sobie dwie żony, z którymi miał dzieci. I to, co bez Pana Boga było budowane w oparciu właśnie o ludzką sprawiedliwość, gdzie jedni mogliby się doszukać, no są owoce dobrego, tak? Bez Boga też można coś dobrego zrobić. Ale można zauważyć, jak świat zaczął się wykręcać. I świat zaczął iść w kierunku czegoś, co wzburzyło w Bogu tak emocje, gdzie powiedział, dosyć tego wszystkiego. Nie jestem w stanie wytrzymać, patrząc na ziemię i to wszystko, co się dzieje. Czy jesteśmy w stanie przynieść coś Bogu, aby zyskać Jego względy? Aby zyskać coś, co świadczyłoby właśnie, to jest sprawiedliwe. I przez to zostajesz usprawiedliwiony. Nowy Testament, powołując się na ofiarę Kaina i Abla, mówi właśnie, że Abel, list do Hebrajczyków, 11 rozdział, Abel został usprawiedliwiony ze względu na wiarę, która popchnęła go do złożenia ofiary. Nigdzie w Biblii nie jest mówione o tym, że to jednak ofiara ze zwierząt miała być. Mimo tego, że słyszałem wspaniałe kazania, nawiązujące właśnie do symboliki tychże ofiar, to rzeczywiście w Biblii nie ma nic, jeżeli chodzi o ten techniczny aspekt. Że to, co zrobił Kain, to po prostu było gorsze jakościowo. Że to, co tutaj mamy, a z drugiej strony, jeżeli byśmy położyli byczka, który jest rozkrojony, krew skapuje, mięsko świeże pachnie, to jest lepsze. Biblia mówi o pewnych rzeczach, które się dzieją w człowieku. Biblia wspomina o pewnych elementach, które napędzają nas od wewnątrz i które można zauważyć na zewnątrz. I Bóg powiedział do Kaina, jeżeli twoje uczynki by były dobre, jeżeli pewne rzeczy by się nie zmieniły, jeżeli by się, przepraszam, zmieniły, to byłbyś wywyższony. To byłbyś też tak samo usprawiedliwiony. To, co ciebie by spotkało, to właśnie też z mojej strony właśnie takie poklepanie po plecach. Dobrze zrobiłeś. Jeden pokierował się wiarą i tego nie było widać z zewnątrz. Tego nie było widać z zewnątrz. Zrobił coś, co mogło wzbudzić właśnie zbędne pytania. A dlaczego akurat tłuste nie wiadomo, czy owieczki, czy tam inne bydlaczki. Tłuste zwierzątka. Pierworodne. A nie buraki. Nieważne to, co jest z zewnątrz, ważne to, co jest w środku. Więc jeszcze raz powtórzę pytanie. Czy w obecnych czasach Bóg też od nas wymaga, czy chciałby przyjąć coś, co jesteśmy mu w stanie dać? Ofiarować i co będzie powodowało, że Bóg poklepi nas po plecach i powie: bardzo dobra robota, synu. Bardzo dobra robota, córko. Skoczmy do Nowego Testamentu. Mateusza, 25 rozdział. Od 14 do 30. Królestwo niebieskie to, w czym żyjemy. To, co stanowi prawo naszego funkcjonowania. Nie to, co napędza ten świat. Ten mechanizm duchowy, który powoduje, że jesteśmy częścią Bożej rodziny. Bowiem podobny jest do człowieka, który odjeżdżając zwołał swoje sługi i powierzył im swoje dobra. Jednemu dał 5 talentów, drugiemu 2, a trzeciemu 1, każdemu według jego zdolności i zaraz odjechał. A ten, który otrzymał 5 talentów, poszedł, obracał nimi i zyskał drugie 5 talentów. Tak samo i ten, który otrzymał 2, zyskał i drugie 2. Ten zaś, który otrzymał 1, poszedł, wykopał dół w ziemi i ukrył pieniądze swego pana. A po dłuższym czasie przybył pan tych sług i zaczął się z nimi rozliczać. Wówczas przyszedł ten, który otrzymał 5 talentów, przyniósł drugie 5 talentów i powiedział: panie, powierzyłeś mi 5 talentów, oto drugie 5 talentów, które zyskałem. I powiedział mu jego pan: dobrze, sługo dobry i wierny. W niewielu rzeczach byłeś wierny, nad wieloma cię ustanowię. Wejdź do radości swego pana. Przyszedł i ten, który otrzymał 2 talenty i powiedział: panie, powierzyłeś mi 2 talenty, oto drugie 2 talenty zyskałem. Powiedział mu pan: dobrze, sługo dobry i wierny, ponieważ byłeś wierny w niewielu rzeczach, nad wieloma cię ustanowię. Wejdź do radości swego pana. Przyszedł i ten, który otrzymał 1 talent i powiedział: panie, wiedziałem, że jesteś człowiekiem surowym, żniesz, gdzie nie posłałeś i zbierasz, gdzie nie rozsypałeś. Bojąc się więc, poszedłem i ukryłem twój talent w ziemi. Oto masz, co twoje. A jego pan mu powiedział: sługo zły i leniwy, wiedziałeś, że żnę, gdzie nie posiałem i zbieram, gdzie nie rozsypałem. Powinieneś więc dać moje pieniądze bankierom, a ja po powrocie odebrałbym to, co moje z zyskiem. Dlatego odbierzcie mu ten talent i dajcie temu, który ma 10 talentów. Każdemu bowiem, kto ma pieniądze, będzie dane i będzie miał w obfitości. Temu zaś, kto nie ma, zostanie zebrane nawet to, co ma. Królestwo niebieskie zasadza się na pewnym prawie odwołującym się do oczekiwań Boga. Odwołującym się do tego, aby zauważyć, co posiadamy, aby umiejętnie spojrzeć na to, coś z tym zrobić i przynieść z powrotem do Boga. Dzisiaj świętujemy, tak jak było powiedziane, rzeczy, które otrzymaliśmy od Pana Boga. I każdy z nas powinien stanąć, tak podejrzewam, przed Nim, czasem zastanowić się nad właśnie tymi dobrami, które posiadamy. Te talenty, o których tutaj mowa, to nie jest uzdolnienie. To nie jest też jednostka monetarna, chociaż się odnosi do tego. Talenty to jest ilość i w tym wypadku to są dziesiątki kilogramów, jeżeli chodzi o jeden talent. Co obecnie w seminarium mówią? 30, 50? Jakoś tak. Coś pomiędzy tym. Więc osoba, która otrzymała jeden talent srebra, miała parę dziesiąt kilogramów cennego kruszcu. Osoba, która otrzymała 5 talentów, miała o wiele więcej. Ale też dużo. Osoba, która otrzymała jeden talent, nie mogła powiedzieć, że nie dostałem nic. Że to, co mam, to jest nic. Jeżeli by się skupiła na tym rzeczywiście, co posiada, to nie było takiego wytłumaczenia, o, uciekło mi między palcami. Wsadziłem do kieszeni, a tam jakaś dziurka była, żona nie zaszyła i też gdzieś zgubiłem, idąc do pracy. To, co się otrzymało, było czymś. Ale przez porównanie z innymi może skłoniło właśnie tego sługę, który wykręcał się właśnie strachem do stwierdzenia, to było nic, to było takie coś małego, że ja się bałem. Bałem się Twojej sprawiedliwości i bałem się po prostu tego, jakim jesteś. Ten sługa nie miał złego objawienia na temat swojego Pana. Miał złe objawienie na tego, co posiada. Na temat tego, co posiada. Na temat tego, czym dysponuje. Inni słudzy zrobili prostą rzecz. Przyjrzeli się i zastanowili, co teraz z tym mogę zrobić. Nie jest mowa o ich objawieniu. Nie jest mowa o tym, co posiadali w głowie, co posiadali w sercu, ale o tym, co zrobili. I finał jest tego taki, że oni zostali wyróżnieni. Osoba, która kierowała się strachem i stwierdziła, nic nie jest w stanie przynieść do Boga, bo Pańska jest ziemia i to, co napełnia ją. Jest taka piosenka, gdzie fajnie mi się śpiewa, że nic nie mogę Panu dać, tak? Puste ręce przynoszę przed Twój w niebie tron. Jeżeli ona wyraża pokorę wobec Boga i zgodę na Jego warunki, Jego rządy, Jego sprawiedliwość, okej. Okay. Ale jeżeli człowiek zacznie rzeczywiście myśleć, że my nic nie posiadamy i to, co posiadamy od Pana Boga, jest takie małe, nikłe. Gdzieś właśnie autor książek, który zyskał w swoim poniekąd przekleństwie, ale wielką łaskę u Pana Boga, że ta wdzięczność, która go prowadzi do coraz większych sukcesów w życiu, to rzeczywiście jest coś wielkiego. No ale to jego ta charyzma, to jego coś, co go napędza. A tu inna osoba, która pojechała do Afryki, miała ewangelizację, no ta osoba też miała dużo. Tak? Ale co my mamy z takiej pipiduwie jak Giżycko, albo tym bardziej Węgorzewo? Ostatnio Rafał przy mnie rozmawia telefonicznie z kimś i mówi, że jest na wsi. No to co ja na tej na wsi, tak przyjechałem do Giżycka? Tu macie jeszcze tak, dużo, dużo wspaniałych rzeczy, ale my co na tej pipiduwie mamy? Czym jesteśmy w stanie dysponować? Wielkie i drogocenne obietnice złożył na nas Bóg. Wszystko to, co jest zapisane w Jezusie Chrystusie, to jest największy dar, który do tej pory dostała Ziemia. To, co my, jako wierzący, mamy, choćby najmniejsza rzecz, jest w stanie przenosić góry. Ta najmniejsza cząstka, którą my posiadamy, którą Bóg zapisał w nas, w naszym sercu, jest w stanie przynieść tak Bogu chwałę i taką Bożą radość, że rzeczywiście zyskamy akceptację ze strony Boga, Bóg nas poklepi po plecach i powie: dobrą robotę wykonałeś. Nie ze względu właśnie na swoją sprawiedliwość i szukanie tego, co przyniesie Tobie chwałę, ale wiedząc po prostu, jakim ja jestem i widząc ten skarb, który otrzymałeś, umiejętnie go pomnożyłeś. Poddałeś się pewnym prawom, które zostały też opisane jako prawa rządzące Królestwem Niebieskim. To samo się pomnaża. To jest podobne do, wierzysz, mąkę, wodę, drożdże, troszeczkę cukru. Pobędasz, pomędasz, zostawisz i co się dzieje? Tak jest z Królestwem Niebieskim. Pewne rzeczy, jeżeli zajmiesz się nimi, one zaczną się pomnażać. Pewne rzeczy, jeżeli zaufasz Bogu, że On jest tym, który cię poprowadzi dalej, one w twoim życiu zaczną się pomnażać. To jest coś, co przyniesiesz Mu z wdzięcznością przed Jego tron i powiesz: Panie, dałeś mi 5 talentów. Nie wiem jak, chciałem Ci je oddać, ale tu jest 10. A nawet osoba, która mądrze podejdzie do tego swego małego talenciku, 50 kg srebra. Boże, nie wiem jak, ale mała rzecz, zdawała się mała rzecz. Nic nie jestem w stanie zrobić, tylko modlić się o nie. Modlić się o siostry, które są na misji. To Bóg ci pokaże. W twoich oczach to był 1 talent, ale to wykonało niesamowitą pracę. To przyniosło dla mnie chwałę. Twoja wierność i twoje zaufanie to jest czymś, czym cię teraz chcę uhonorować. To jest coś, co teraz pokaże, że twoja postawa mówi: chcę, Boże, być twoim przyjacielem. Chcę być tym, który rzeczywiście tobie ufa w tych najdrobniejszych rzeczach. Tak więc, moi drodzy, ofiara Kaina niech nam pokazuje głupotę, w którą dość często jesteśmy w stanie się uwikłać. Gdzie jesteśmy w stanie przy jakichś nieudolnych próbach, przy niebadaniu swego serca, przy próbach sprawowania właśnie takiej religijnej sprawiedliwości pójść daleko w pole. Pójść w obszary, w których po prostu nie ma Boga. Wpaść w sidła krainy Nod. Ale tak jak Słowo mówi, kiedy stoisz na baczy swojego serca, kiedy pilnujesz tego, co się dzieje na straży swojego serca, kiedy pilnujesz tego, co rzeczywiście dzieje się w twoim wnętrzu, kiedy jesteś szczery przed Panem Bogiem i zdajesz sobie z tego sprawę, że rzeczywiście bez Niego nie jesteś w stanie nic uczynić, ale z drugiej strony w Nim jesteś w stanie uczynić wszystko. Świat przed tobą stoi otworem. Wszelkie obietnice, które zostały dane na początek człowiekowi, gdzie Adam i Ewa patrzyli w przyszłość, mówi: to kiedyś będzie należało do ludzi, którzy będą tym władani według Jego sprawiedliwości. Będzie piętnem, które jak najbardziej odciśnie Pan na twoim sercu. Poddaj się Bogu i niech On czyni przez ciebie swoją sprawiedliwość. Amen.